Cześć, z tej strony Rafał Siciński. Słuchacie 15 odcinka podcastu Brzuch Wieloryba. Chyba najbardziej nieregularnego podcastu w polskim internecie, na falach polskiego internetu. Mamy 23 października, taki późny wieczór. Zbliża się Halloween wielkimi krokami. I tak właśnie sobie pomyślałem, że to jest całkiem niezły pomysł, żeby właśnie nagrać odcinek Halloweenowy. W zeszłym roku to zaniedbałem. W zeszłym roku nagrałem tylko krótką wstawkę dla Szymasa na jego Necropolitan, w którym przy bardzo szybkim omawianiu horroru Leprechaun mówię, czym jest dla mnie Halloween. Bo Halloween to dla mnie jest impreza. Jest to dla mnie maraton filmów grozy z przyjaciółmi. Alkohol, śmiechy, komentarze. To zazwyczaj są bardzo słabe filmy, które właśnie nadają się do takiego wspólnego oglądania w większym gronie i wyciągania z tych słabych, głupich, topornych pozycji tego, co najlepsze. Aczkolwiek nie zawsze to są słabe filmy, natomiast zazwyczaj charakteryzują się tym, że jest to kino klasy B. I początkowo miałem dzisiaj nagrać podcast o jakimś moim ulubionym horrorze i gdzieś tam sobie te tytuły szukałem, wybierałem, robiłem jakieś analizy, co dobrze pamiętam, co może jeszcze zdążę powtórzyć. Natomiast w pewnym momencie przyszło do mnie, że może zrobię odcinek właśnie o jakimś słabym horrorze, który nadawałby się do oglądania na takiej halloweenowej imprezie, do piwka, do chipsów w kształcie duszków, do parówek w cieście, które wyglądają jak mumie, wiecie, o co chodzi. Więc dzisiaj nie będzie ani jednym, ani drugim. Trafiło tak, że postanowiłem się zmierzyć z horrorem, który gdzieś tam w latach mojej młodości widziałem i który mi się wtedy strasznie nie podobał, ale doszedłem do wniosku, że jako ten 16-latek byłem strasznym snobem, jeżeli chodzi o horrory, i gardziłem wieloma rzeczami, które teraz chętnie oglądam i które lubię. Więc postawiłem na horror nawiązujący jednocześnie do mojego ulubionego, jednego z moich ulubionych slasherów, do Halloween Johna Carpentera, a będący jednocześnie takim filmem standalone. To jest trzecia część Halloween, Halloween Sezon Czarownic. Film z 1982 roku. Co tu dużo mówić, film Tommy Lee Wallace'a nie jest filmem na imprezę, tak mi się wydaje. Nie jest również dobrym horrorem, nie jest dobrym filmem, aczkolwiek, żeby była jasność, ja tutaj na niego nie wyleję wiadra pomyj. Myślę, że pierwszy kontakt z Sezonem Czarownic miałem gdzieś tak 15-16 lat temu. Były to czasy, gdzie horrory oglądałem tylko na kasetach VHS. Jeszcze nie miałem chyba wtedy DVD. To zresztą w tamtym czasie DVD i horrory w Polsce to była niezbyt rzecz popularna. Trafiłem, bo byłem takim fanem horrorów, który wycinał z programów telewizyjnych wszelkiego rodzaju wzmianki o horrorach, opisy, zdjęcia, które są właśnie w tych programach. Trafiłem kiedyś chyba w Tele Tygodniu albo w Tele Świecie, już nie pamiętam, co wtedy moja mama kupowała. Trafiłem na wzmiankę o horrorze Halloween 3 Sezon Czarownic. Wyciąłem ten plakat, na którym była taka charakterystyczna maska Jack O'Lantern i czekałem na niego, kiedy już to nie wiem, czy była sobota, czy niedziela. Chodzi o noc, z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę. Obejrzałem ten film i byłem po prostu strasznie, strasznie rozgoryczony tym, co zobaczyłem. Może na początku należało poświęcić chwilę oryginałowi. Zresztą tutaj ciężko w ogóle mówić o sequelu w oderwaniu od wersji z 1978 roku, bo one są w pewien sposób połączone i właściwie w dwójnasób są połączone. Może zacznę od Halloween. Atmosfera, którą udało się Carpenterowi uzyskać, jest w tym horrorze, takim jednym z pierwszych slasherów, niepowtarzalna. To jeden z tych filmów, gdzie ja tak odczuwałem napięcie podczas pierwszego seansu, że ono mnie wręcz elektryzowało. A przy każdym następnym zresztą było tylko niewiele słabsze. Surowy, klimatyczny, z bardzo mocno oddziałującą na mnie muzyką. I ja nadal mam takie przemyślenia względem niego. Uwielbiam myśleć, że on nie zestarzał się w ogóle w przeciągu tych 30 lat. Jednak on nie zestarzał się dla mnie, dla rzeszy fanów, ale dla przeciętnego kinomana wydaje się prawie nieatrakcyjny. Taka ramotka, nad którą ludzie pojawią się w zachwytach, ale jest mało dynamiczny, mało efektowny, mało efekciarski, mało krwawy i jak na dzisiejsze standardy niekoniecznie straszny. Czasami może nawet śmieszny. I ja zawsze przypominam ludziom, z którymi rozmawiam na ten temat, że trzeba pamiętać, że miał być to bardzo niskobudżetowy horrorek kręcony na zamówienie. Miał powstać slasher o mordowaniu opiekunek. A projekt trafił w łapy Johna i Carpenter zrobił coś lepszego. Facetowi się po prostu chciało i wyszło mu takie małe arcydzieło, chociaż w czasie, gdy ten film powstawał, nikt nie czuł, że robiłem coś dobrego. Takie marzenie każdego filmowca zrobić przy śmiesznie małych środkach dzieło kultowe i tak zazwyczaj właśnie jest wśród ludzi bawiących się w tym gatunku. Halloween odniosło niebotyczny sukces finansowy. Biorąc pod uwagę kwotę, jaką musieli posługiwać się twórcy, to była olbrzymia przebitka. Pieniędzy, tak jako przykład podam, przeznaczonych na rekwizyty było tak mało, że starczyło zaledwie na dwie maski do tego filmu. Maskę klauna i maskę rzekomo Williama Shatnera z filmu, z serialu Star Trek. I właśnie chyba przez tą twarz kapitana Kirka film stał się w dużej mierze takim wielkim sukcesem, a ta maska przyczyniła się do sukcesu całej serii. Carpenter założył maskę człowiekowi, o którym tak naprawdę nic nie wiemy w filmie. Jest to chłopaczek ze zwykłej rodziny, w której jest normalnym dzieckiem, tak przynajmniej ten początek filmu zakłada, który w jakimś amoku morduje siostrę i chłopaka. Nie mamy tutaj motywów, później brak jest u tego chłopaka uczuć i odruchów ludzkich. Po latach ucieka ze szpitala psychiatrycznego i zaczyna mordować ludzi. Teraz horrory dają właściwie genezę wszystkiego. My musimy wiedzieć dlaczego. I tak sobie pamiętam te horrory Piła, bo niedługo wchodzi nowa Piła i w każdej z Pił, z każdej z części Jigsaw to po 5 razy tłumaczył swoje motywy. To nie było potrzebne, ale teraz już takie coś, jak zaserwował nam Carpenter, już by nie przeszło. Szczególnie, gdy chce się budować i kontynuować markę. Antagonista musi mieć powód, musi mieć przeszłość. Takie samo zło, sam Boogeyman już nie wystarcza. Ale wyszło tak, że po drugim Halloweenie trzeci nie był taki oczywisty, bo w drugim Halloweenie Michael Myers tak właściwie ginie. To chyba nie jest spoiler jakiś wielki, bo Michael Myers właściwie chyba w każdym filmie ginie i przynajmniej widzowi się wydaje, że on zginął, a później on jednak żyje, jest bardzo ciężko ranny, ale żyje. Tylko, że w trzeciej części ta druga część kończy się w ten sposób, że w tej części, trzeciej części jednak postanowili robić film bez Michaela Myersa. I chyba mieli całkiem niezły pomysł, bo tak sobie wymyślili producenci, że w każdym filmie będzie nawiązanie do Halloweenu, każdy film będzie się kolejny dział w Halloween. I ten sezon Czarownic ma całkiem niezły pomysł wyjściowy. Za reżyserię wziął się Tommy Lee Wallace. Ja powiem szczerze, nie jestem w tej chwili w stanie sobie przypomnieć żadnego innego filmu, który zrobiłby Tommy Wallace, poza chodzi mi o tą pierwszą adaptację książki Stephena Kinga. I to był 1990 rok. Halloween powstawał w 1982 roku i między tymi dwoma filmami ja sobie sprawdzałem filmografię i ja kojarzę, Strefa Mroku robił 3 odcinki do tego serialu, robił Postrach Nocy 2, którego nie znam niestety, natomiast tam właściwie nie ma nic, czym ten reżyser by się jakoś wsławił. Więc zrobił Halloween 3 i później to i właściwie, kurczę, później już chyba nic, co miałoby jakiekolwiek znaczenie. Scenariusz napisał Nigel Gnilly, ale z tego co wiem, on się z tego filmu wycofał. Naniósł na ten scenariusz jakieś poprawki John Carpenter, a później to wszystko jeszcze poprawiał Tommy Lee Wallace, który figuruje jako jedyny scenarzysta w liście płac. Mamy fabułę, która skupia się na śledztwie lekarza Daniela Chalisa. W jego rolę wciela się Tom Atkins. Tom Atkins to taki aktor, którego możecie kojarzyć z filmów Johna Carpentera. Grał w Mgle, grał w Ucieczce z Nowego Jorku. Miał epizod w Maniakalnym Gliniarzu. Grał w Nocy Pełzaczy. Pojawił się w paru innych filmach. Raczej jest tu aktor charakterystyczny. Natomiast ciężko, jak się widzi jego twarz, to ciężko go połączyć z rolami. Ja go, powiem szczerze, no, bardzo dobrze kojarzę. Ale gdyby mi ktoś kazał powiedzieć jakieś filmy, w których on grał, to miałbym spory kłopot bez IMDb czy Filmwebu. Z takich ostatnich rzeczy, w których można było go zobaczyć, to Krwawe Walentynki z 2009 i Piekielna Zemsta z Nicolasem Cage'em z 2011. Wtóruje mu jako partnerka Stacey Nelkin, dziewczyna, która ma sympatyczną buzię i całkiem niezłe ciało, natomiast ja jej w ogóle nie kojarzę. Ona wciela się w postać Ellie i no, nie zrobiła dziewczyna kariery. Gra w tym filmie również taki bardzo, podejrzewam, uznany aktor. Ja go kojarzę tylko z trzech filmów. Dan O'Hurley. On się wciela w głównego złego, w Konala Cochrana, i Dan grał, z tego co sobie kojarzyłem, to grał w dwóch częściach Robocopa, takiego bezimiennego starucha na wielkich zebraniach Rady. On no, chyba nawet w tych filmach nie ma imienia i nazwiska, po prostu jest stary i jest. Grał w miasteczku Twin Peaks, aczkolwiek ja jego roli zupełnie nie kojarzę. Grał też w wersji Macbetha Orsona Wallace'a z 1948 roku, grał Macduffa. I tutaj jest tak dla mnie, no, coś co kurczę kojarzę, tak? Tom Atkins gra doktora, którego 23 października, data taka sama jak dzisiaj, 1982 roku, wyciąga z domu byłej żony telefon, pager, musi jechać na izbę przyjęć, trafia się pacjent, który zachowuje się dziwnie, w związku z czym jedzie i jest świadkiem, a właściwie może nie świadkiem, ale w jego obecności na oddziale ten pacjent ginie. Zostaje zamordowany przez człowieka, który później podpala się w samochodzie. Zamordowanym jest Harry Greenbridge, ojciec wspomnianej wcześniej Ellie. Harry ma mrocze jak nienormalny, że oni nas wszystkich zabiją, oni po nas przyjdą. Ściska w ręku maskę halloweenową, taką dynię Jack-o'-lantern z firmy Silver Shamrock Novelties. To wydarzenie jest takim przyciągiem dla fabuły, że pan doktor Dan wraz z Ellie postanawiają przeprowadzić śledztwo. Dlaczego Harry zachował się jak się zachowywał, dlaczego miał ściskał tą maskę i dlaczego zginął. Jadą do miasteczka Santa Mira, gdzie znajduje się największa fabryka masek, i zaczynają prowadzić w tym miasteczku małe dochodzenie. Miasteczko jest dosyć specyficzne. Ludzie są bardzo zainteresowani ich obecnością. Widać, że wszystko jest zrobione wokół tej gigantycznej firmy. Na ulicach są kamery, które śledzą poczynania przechodniów. Mamy godzinę policyjną. No, wszystko to wydaje się bardzo dziwne. Jest tutaj jakaś wyczuwalna tajemnica. Między Danem a Ellie Oczywiście jest jakiś taki moment napięcia seksualnego, idą razem do łóżka. Później obmyślają sobie plan, wcielają się w rolę kupców, którzy chcą kupić maski z fabryki razem z dwojgiem innych sprzedawców. Idą zwiedzać tą fabrykę. Cochrane pokazuje im, jak to powstaje wszystko. No, generalnie jest to film, w którym można powiedzieć, akcja rozwija się bardzo wolno. I po tym pierwszym morderstwie Harego, gdzie morderca mu miażdży czaszkę, właściwie przez długą część filmu nic się nie dzieje, aż w pewnym momencie pojawia się nam postać Merge Gutman, która przyjeżdża z San Francisco też kupić te maski i Merge w takim nieszczęśliwym wypadku traci twarz przez kontakt z pewnego rodzaju chipem, który jest montowany w tych maskach. Oczywiście wielka konspiracja. Merge jest zabrana do fabryki. Później oczywiście nie mówią, że Merge poleciała do San Francisco na leczenie. Aczkolwiek ona mieszka w tym samym hotelu co Dan i Ellie, więc Dan już jest pewien, że musi przeprowadzić śledztwo. Postanawia włamać się na teren fabryki, sprawić, co tam się dzieje. Szczególnie, że kilka godzin wcześniej widzieli samochód ojca Eli. Włamuje się, dowiaduje się pewnej ciekawej rzeczy, że ci wszyscy henchmeni Konala, tego Irlandczyka, który jest głównym złym, są robotami krwawiącymi sokiem pomarańczowym. Takie automaty, które wykonują posłusznie wszystkie polecenia i mamy więc armię, małą armię androidów, oddział androidów, który wprowadza jakiś nikczemny plan w życie. Tym planem okazuje się to, że Conal Cochrane jest jakimś tam wyznawcą wiary druidów i święto Halloween wypada akurat to najbliższe z 1982 roku, wypada 3000 lat po ostatnim festiwalu Samhain. Samhain to jest Samhain, nie wiem czy to ja dobrze wymawiam. Samhain jest to taki festiwal, który podobno jest bardzo mocną podwaliną dla święta Halloween. Korzenie Halloween wywodzą się z tego festiwalu. Akurat wypada tak, że koniunkcja gwiazd jest odpowiednia i szalony, demoniczny plan Cochrana wejdzie w życie. Cochrane ukradł jeden z tych takich wielkich kamieni ze Stone Age i teraz jakieś mikro ziarenka wrzuca do procesorów na tych maskach, żeby pod wpływem fal, które wyemituje w telewizji o 21 w Halloween, wszystkie dzieci trzymające maski na twarzach zaczęły umierać i ta krew będzie, ta śmierć, to cierpienie będzie, nie wiem czym, ale będzie się Cochrane cieszył, że wrócą dawne czasy i wzgórza z płyną krwią. Dan stwierdza, że no nie może tak być, że on musi tę przerwać i podejmuje nierówną walkę, aczkolwiek zwycięską. Bo tutaj nie ma co się oszukiwać. Kończy się to całkiem okej. Ja osobiście odnosiłem wrażenie, oglądając ten film, że jest to coś w stylu odcinków Strefy Mroku. Ja nie jestem wielkim znawcą tego serialu, ale gdzieś ten klimat, gdzieś to takie jakieś niedopowiedzenie i pewnego rodzaju gra z widzem, tylko oczywiście jest no, w pewien sposób bardziej krwawy, ale też nie do końca, bo są sceny, które są bardzo mocno cenzurowane. Jeżeli tam jeden z tych androidów przewierca komuś taką ręczną wiertarką na baterię czaszkę, to my tego nie widzimy. Widzimy nogi tylko tej osoby, tego człowieka nachylającego się nad ciałem. Mamy dwa razy scenę, gdzie no, jest stopienie twarzy przez tą maskę i jedno z dzieci, które poddane jest temu nieszczęśliwemu wypadkowi z maską, jeżeli można mówić o tym wypadku, zmienia się w kupę owadów i węży. No nie jest to jakoś specjalnie bardzo mocno krwawy horror. Tutaj gore nie jest na pierwszym miejscu. Gdzieś ta tajemnica, ten spisek jest chyba bardziej ważny niż to, co się dzieje z tymi bohaterami. No ale to były takie czasy, początek lat 80. Trzeba było trochę dać takiego szokującego elementu do filmu. W związku z czym nie jest to ani slasher, ani nie jest to jakiś wybitnie dobry kryminał. Ja odnosiłem wrażenie, że jest to dosyć mocno rozciągnięty odcinek Strefy Mroku. Kończy się to też tak nie do końca jednoznacznie. Ja powiedziałem, że to jest w miarę happy end. Natomiast kończy się tak, że Dan po prostu krzyczy, żeby to wszystko zatrzymali. Chyba mu do końca to tak nie wyszło, jak chciał, żeby mu wyszło. Nie bawię się tutaj w spoilery, bo ten film jest tak prosty i tak banalny w swojej fabule, że nie sądzę, żeby ktokolwiek odebrał cokolwiek, co mówię, jako spoiler. Co warto wspomnieć? Mamy dwukrotne, mocne nawiązanie do oryginalnego Halloween, więc Halloween jest filmem w filmie i można go obejrzeć przynajmniej kilka sekund tego filmu podczas wielokrotnie poświeświetlanych reklam fabryki tych Silver Shamrock i tych masek. Pojawia się w pewnym momencie reklama, że będzie to taka wielka loteria, będzie akurat po emisji Halloween oryginalnego i mamy tam fragmencik i później drugi raz Dan jest zmuszony w pewien sposób do oglądania Halloween na telewizorze i też mamy oryginalnego Halloweena kilka sekund. Co mnie się kojarzy z tym filmem? Po latach pamiętałem tylko jedną rzecz, że była tam bardzo, bardzo denerwująca melodyjka, która mnie po prostu doprowadzała do szewskiej pasji jako tego 15-latka, 16-latka i ona nadal jest. To jest ta reklama masek, ona się powtarza, nie wiem, kilka razy na pewno, jak nie więcej. Jest to taka denerwująca, wchodząca w głowę melodyjka, która doprowadza, widzę, do pewnego rodzaju głupawki. Jest to naprawdę mocno eksploatowany dżingiel. I to nadal właśnie tą rzecz z tego filmu najlepiej zapamiętałem. To jest dziwne, że po powiedzmy 16 latach pamięta się ten dżingiel i właściwie nic więcej. Zapamiętałem kształt masek, które były przy okazji wchodzenia tego filmu do kin, wychodzenia do dystrybucji, do ludzi. Były oczywiście gadżetami, które można było kupić, które były w filmie, a jednocześnie dzieciaki mogły sobie kupić bez problemu je w sklepach zabawkowych. I jeszcze ciekawe, jedna rzecz, która osobiście uważam za chyba najlepszy taki easter egg ukryty w tym filmie. Może nie wiem, czy easter egg jest dobrym sformułowaniem, ale jest to cameo na pewno. Możemy w nagraniach telefonie i nagraniu zapowiadającym Ciszę Nocną usłyszeć Jamie Lee Curtis, co jest, uważam, bardzo fajnym ukłonem, mrugnięciem oka do fanów serii. Ciężko mi ocenić jednoznacznie ten film. Nie był jakimś wielkim rozczarowaniem w tej chwili. Ja byłem raczej sceptyczny. Nie sądziłem, że będę jakiś tam w wielkim zachwycie po obejrzeniu go. I tak było. Natomiast nie jest to jakiś fatalny film. Trochę wolność ta akcja dzieje, aczkolwiek jest w nim sporo rzeczy, które w taki leniwy poniedziałkowy wieczór mnie nie wymęczyły. Spodobały mi się i nie będę tutaj oszukiwał, że jakoś wielce się męczyłem. Aczkolwiek widziałem setki lepszych filmów, setki lepszych sequeli nawet. I potraktujcie ten podcast jako pewnego rodzaju ostrzeżenie. Posłuchaliście, o czym on jest, posłuchaliście o moich jakichś tam przemyśleniach na jego temat i nie, dajcie sobie spokój, nie oglądajcie tego. Włączcie sobie w to Halloween, czy jakiś tam seans przedhalloweenowy, coś zupełnie innego. Jest zwyczajnie szkoda czasu. Tylko wspomnę jedną rzecz, że bardzo, bardzo, bardzo podobało mi się intro, takie zrobione na parubitowym, nie wiem, 8 pewnie bitowym komputerze, które zapowiadało właśnie coś zupełnie zgoła innego niż dostaje się. Muzyka w ogóle w tym filmie jest całkiem niezła. Częściowo podejrzewam, że odpowiada za nią John Carpenter. Są to takie utwory, właśnie ta jego elektronika, którą doskonale znamy. Jako współautor do muzyki wymieniany jest również Alan Howard, który robił z Carpenterem muzę do jego kurcze blade no, najlepszych filmów. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Ucieczka z Nowego Jorku, Halloween 2, Christine, Wielka Draga w chińskiej dzielnicy, Książę Ciemności, Oni żyją. Alan Howard też robił muzykę do kolejnych Halloween, Halloween 4, Halloween 5, Halloween 6. To są te filmy, gdzie już jednak stwierdzili, że dobra, pomysł robienia Halloween bez Michaela Myersa to jest jednak głupi pomysł i wskrzesili go w czwartej części. Tam mija 10 lat i Michael Myers chyba wstaje. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o sezon czarownic. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś inny film uda mi się przed tym Halloween obejrzeć i wam o nim opowiedzieć, albo przypomnieć sobie o nim i wam o nim opowiedzieć, bo aż trochę głupio, że ja wychodzę z takim takim kupsztalem. Dzięki serdecznie. Dobrej nocy, albo do widzenia, albo do usłyszenia, w zależności kiedy to słuchacie. Trzymajcie się, cześć.